Cześć, tu Martyna Kaczmarek. Podcast Ciałość, kolejny odcinek. Odcinek, który chciałabym poruszyć temat branży modelingowej. Branży, która jakby nie patrzeć, kształtuje bardzo dużo w naszych głowach. Kształtuje to, kto bierze udział w kampaniach reklamowych, kto chodzi po wybiegach, kogo widzimy potem w reklamach jako konsumenci, konsumentki. No jakby nie patrzeć, poniekąd kształtuje też kanon. Piękna. Więc moją gościnią dzisiaj jest osoba wyjątkowa, Agata Wiśniewska.
Dziękuję bardzo, dzień dobry.
Agata jest modelką, aktorką i...
Mam nadzieję, że piosenkarką też będę.
O, super, trzymam kciuki. No i tak jak powiedziałam, Agata jest właśnie pierwszą osobą, która brała udział w Top Model jako modelka plus size w tym etapie dalszym pokastingowym. I czy jest coś, Agata, co chciałabyś, żeby jeszcze o tobie było wiadomo?
Może będę się tak mnie ładnie przedstawiłaś, że tak. Chyba cała reszta będzie odkrywana podczas rozmowy, bo już nie umiem się przedstawić ładniej niż ty mnie tutaj.
O, dziękuję ci bardzo.
Przedstawiłaś.
Bardzo się cieszę, że się spotykamy, bo też byłaś dla mnie bardzo dużym wsparciem, zanim poszłam, zdecydowałam się pójść do programu i zanim wzięłam w nim udział. I widziałam, że zawsze mogę dzisiaj napisać i na ciebie liczyć. I byłaś rzeczywiście tą osobą, która ten szlak przetarła. No ale zanim zaczniemy właśnie debatować, bo tematem dzisiejszego odcinka jest właśnie świat modelingu. Beton czy mur, który udaje nam się przebijać. Przebijać w kontekście właśnie tej większej inkluzywności w tym świecie. I chciałabym cię zapytać, dlaczego w ogóle zdecydowałaś się wejść w ten świat?
To w ogóle było tak spontaniczne. Naprawdę, to totalnie było niezaplanowane. Ja napisałam kiedyś, w sumie to wygrałam leginsy u jednej dziewczyny, u modelki plus size, serio. Miałam taki etap, w ogóle nie miałam wtedy roboty, miałam taki kalendarzyk z różnymi konkursami, miałam rozpisane totalnie wszystko i wygrałam leginsy. Wow. I potem z tą modelką zaczęłam rozmawiać. I ona mówi: Agata, kurczę, dostałam kampanię sukien ślubnych i nie mogę jej zrobić, bo mam wyłączność na kiecki ślubne. Może ty? I ja w ogóle totalnie zielona, wiesz, ja byłam na etapie, że brałam telefon do ręki i jak miałam coś nagrać na Instagramie, to mi było niedobrze, naprawdę, ja się tak stresowałam.
A kiedy to było?
3 lata temu,
oh, wow.
3,5 może, no, więc powiem ci szczerze, że dosyć duży przełom, bo najpierw w ogóle się jakby nie pokazywałam, nie byłam w stanie się przełamać. A później, nie wiem, całuję się w serialu, wiesz, to jakby był dla mnie duży krok. I ona mnie zaproponowała i ja na tą sesję pojechałam. I w ogóle wtedy byłam na maksa załamana. Ja byłam w takim totalnie beznadziejnym momencie swojego życia. I uznałam, że albo będę się czołgać trochę i za 3 miesiące się odwrócę i powiem, okej, jestem trochę dalej, albo będę w tym samym miejscu i wiem, że już nie wstanę. Jakby to było któreś z kolei załamanie i ja byłam pewna, że nie wstanę. Więc bardzo ze sobą walczyłam i fajnie było później się obejrzeć i zobaczyć, hej, Agata, ty w ogóle po drodze znalazłaś zajawkę. Bo ja jej nie miałam nigdy. Ja czułam się takim rzepem do ludzi i takim wegetującym tworem.
Czyli to nie było tak, że miałaś marzenie o tym, żeby być modelką.
Nie, totalnie.
Że myślałaś o tym. Po prostu spróbowałaś czegoś totalnie nowego.
Tak. W sensie mój były chłopak często mówił do mnie aktoreczka, ale jakby ja po prostu lubię się wygłupiać, wiesz. I zawsze jakoś tam... Byłam taka w centrum uwagi, jak wychodziłam, nie wiem, czy jeździliśmy do mojej babci, czy gdzieś, to wtedy byłam taką prawdziwą Agatą, niewstydzącą się i wiesz, i faktycznie taką, nawet nie wiem, jak to nazwać, ale no po prostu takim człowiekiem po prostu w centrum uwagi.
I że lubisz zainteresowania.
Ale jakby nie ściągałam tego na siebie specjalnie. Ja po prostu jakoś, wiesz, jest taka aura, kiedy łapisz klimat z ludźmi, wiesz, że po prostu możesz się otworzyć, nie musisz się stresować, że ktoś ci powie, hej, bo ty to się popisujesz, albo wiesz, bo jakby mam taki charakter i taki sposób bycia, że często słyszę, że wiesz, atencjuszka.
No tak, a w sumie ten świat modelingu, czy właśnie aktorski, w który też jakby weszłaś, jest tym światem, w którym nikt ci nie powie, że się popisujesz, no bo jakby to jest twoja praca, na tym to polega. Czyli naturalnie się w sumie znalazłaś taki, odnalazłaś
swój. Ale totalnie nie planowałam tego. Więc jakby też się potem trochę śmiałam, bo wiesz, wcześniej modeling, potem castingi do agencji aktorskiej, gdzieś pojawiały się jakieś epizody i siedzę z mamą, mówię, mamo, dobrze mi idzie, zobacz, mam lepszą ocenę na Filmwebie niż Tom Hanks. sprawdzam tylko 9 opinii, ale zawsze wiesz.
Prosimy, prosimy więcej opinii dla Agaty.
Dobrych.
Czyli pracujesz już 3 lata w branży, tak. Jako modelka plus size, bo skupmy się przede wszystkim właśnie na modelingu. 3 lata już...
Niedługo już w sumie będą 4 chyba.
4 lata pracy za tobą.
Jeden, jak to zleciało.
No czas szybko leci. Tak. Słuchaj, no... Dla mnie to są dopiero moje pierwsze kroki, pierwsze gdzieś tam miesiące.
Cieszę się bardzo.
Dziękuję.
Że się zdecydowałaś.
Dziękuję bardzo. I jedno z takich częstszych komentarzy, które czytałam na temat w ogóle wejścia, bycia jakby modelką plus size i w ogóle pojawienia się modelki plus size w takim masowym programie, jakim jest Top Model, czy w ogóle w branży, było to, że to wcale nie chodzi o to, że branża nie jest inkluzywna, tylko po prostu sample ubrań, które na przykład są przygotowywane na pokazy, są zawsze w tym rozmiarze zero i po prostu dlatego modelki muszą mieć takie wymiary, żeby chodzić w tych pokazach, czy żeby brać udział w jakichś kampaniach. I że to jest po prostu kwestia praktyczna, a nie kwestia jakby wykluczania, czy kwestia braku właśnie tej inkluzywności. No i wiesz, ja dopiero wchodzę w ten świat, ale chciałabym usłyszeć od ciebie, co o tym myślisz, co jakby, jak reagujesz na takie komentarze, bo no jesteś osobą, która po prostu ma więcej doświadczenia.
Ja nie wiem, czy też mogę w ogóle mówić o mojej drugiej pracy.
Możesz.
Ale jakby, no, pracuję z projektantką, więc ja wiem, że się da. I co prawda my siedzimy w temacie ślubnych sukienek, ale szyjemy je w jeden dzień i szyjemy je na każdą sylwetkę, więc jakby coś, jak słyszę, że coś jest niepraktyczne, no to jakby come on. Wydaje mi się, że to zależy też od podejścia. Poza tym, skoro my jesteśmy w stanie uszyć suknię ślubną na miarę w jeden dzień, no to czy projektant, który się przygotowuje do pokazu, i to właśnie. On jest jakby przecież twórcą tych swoich dzieł, no to nie jest w stanie ich stworzyć dla każdego. W sensie, ja rozumiem, że na każdej sylwetce to będzie wyglądało inaczej. Rozumiem oczywiście, że każdy projektant ma swoją wizję i jeden może chcieć ubierać tylko rozmiar 0, inny tylko rozmiar 50. I jakby, to jest jakby jego kawałek podwórka, wiesz, ja nie mogę decydować, co kto chce robić. Natomiast uważam, że jest to do zrobienia. Jasne. Uważam, że jest ciężej ubrać większe sylwetki, bo jakby jak masz dziewczynę w rozmiarze 0, to jakby większość z nich, tak przynajmniej wynika z moich obserwacji, ma bardziej chłopięcą sylwetkę i też mniej zarysowane, czy biust, czy pupę. I jakby jak jesteśmy w większym rozmiarze, to jest bardziej widoczne, tak? Więc uważam, że może być nas ciężej ubrać. Natomiast, tak jak kiedyś powiedziałam, że nas się boją, fotografowie, projektanci, a to, że my jesteśmy większe, to nie znaczy, że ich zjemy. Więc jakby fajnie by było, żeby się na nas otworzyli. No, jakby żyjemy w tym społeczeństwie i to już nie jest tak, że moda jest tylko sztuką, tylko jednak trafia do ludzi, jakby wiesz.
Jest więc... czymś, czym wyrażamy siebie codziennie i każdy z nas chciałby mieć możliwość wyrazić siebie właśnie w taki sposób, mieć zasoby, żeby siebie wyrażać.
Tak, ale wiesz, nawet się zwyczajnie ubierając po prostu, to chcemy mieć co na siebie ubrać, tak jak wiesz, była afera z manekinem Nike, gdzie był w większym rozmiarze, jakby jak to, manekin sportowej marki w większym rozmiarze, no ale come on, ale jeżeli ktoś jest w większym rozmiarze, to nie może ćwiczyć, tak, albo jak ma nawet chce schudnąć, czy dla zdrowia, czy z jakichś tam pobudek, jakie tam sobie ma, nie wnikam, to w czym ma iść na tą siłownię?
Tak, to też było bardzo ciekawe, bo na castingu swoim do Top Model odpowiedziałam na pytanie, jakie mam pasje, tym, że bardzo lubię sport.
No tak.
I że bardzo lubię grać w tenisa i w ogóle, że sport jest jedną z moich
pasji.
Musimy
iść, bo zawsze chciałam, mam rakietę i nigdy
dobrze, nie pójdziemy. I było kilka komentarzy, ale że jak to pasją jest sport, a nie jesteś chuda?
Jesus, naprawdę nadal się dzieje?
Więc jest dużo rzeczy, dużo jeszcze mamy pracy do wykonania, no i skoro o tej pracy, ostatnio przeczytałam na Twitterze jednej z modelek plus size, tutaj mam dane, żeby nie pomylić, Tabri Mayors, jest to modelka, która obliczyła, że po ostatnim nowojorskim Fashion Weeku z 3000 stylizacji, które były tam zaprezentowane, tylko niecałe 100 było zaprezentowane na ciałach modelek curvy, czyli modelek plus size, od tego rozmiaru powiedzmy mid size w górę.
Żeby tutaj bardziej przedstawić, że po prostu modelka kształtna, a nie aż taka duża jakby.
Tak, no i to jest mniej niż 3%. I jak patrzę na te dane, to mam taki moment, że myślę sobie, kurczę, to będzie naprawdę ciężko, żeby to zmienić, żeby z tych 3% to się zrobiło 30%, co najmniej, no bo no tak. W społeczeństwie...
A to i tak nie będzie dużo, nie?
Tak, no bo w społeczeństwie nie wiem dokładnie, jaki procent stanowią osoby od tego rozmiaru 40 w górę, powiedzmy, no ale na pewno więcej niż 3%.
Myślę, że duży.
Myślę nawet, że więcej niż 30%.
Że twoja sylwetka, jakby twój rozmiar jest chyba takim najczęstszym.
Tak, 40-42.
Tak mi się wydaje, że jakby tak...
No według danych GUS-u, ale one są co prawda sprzed kilku lat, ale rzeczywiście ten rozmiar 40-42 to jest najczęściej. Ja noszę właśnie, no 40-42, zależy wiadomo gdzie. No i czy to cię demotywuje do działania? To, że widzisz takie dane, nie? Jakby nowojorski Fashion Week z tych topowych czterech największych Fashion Weeków, ten najbardziej, uznawany za najbardziej inkluzywny, a tylko 3%.
Ja totalnie nie jestem zdemotywowana. W sensie, ja jestem trochę taką sinusoidą.
Weź tutaj podbuduj dziewczyny na, wiesz, podbuduj to, dziewczyny,
nie, ja totalnie
żeby,
nie.
Żeby sensie, miały siłę walczyć dalej
w sensie
po prostu.
W ogóle ta branża hartuje, uważam, bardzo. Naprawdę, zresztą już wiesz.
Tak.
Więc po tyłku się dostaje naprawdę mocno i jak dziewczyny do mnie nawet piszą, że chcą być modelkami i tak dalej, ja z nimi dużo rozmawiam, ale zaczynam od tego, czy ich psychika jest na to gotowa. Bo naprawdę to nie jest łatwy kawałek chleba. Już jakby pomijam samą pracę. Tylko chodzi mi o to, co o sobie czytasz. Co ludzie są straszni. I to myślę, że zawsze będzie nas dotykało. Tylko pytanie, na jakim etapie jesteśmy, żeby sobie z tym radzić. A co do tego, czy mnie to demotywuje, to w ogóle. Bo ja mam wręcz w sobie takie... dobra, czyli trzeba to zmienić. Więc jestem takim działaczem. I wiesz, jakbym pomyślała i posłuchała się w ogóle cudzych słów, to bym w ogóle nie zaczęła. Bo ja od osób, które naprawdę są wysoko w branży, słyszałam nie. Jakby daj sobie spokój. Bo nie dość, że jesteś plus size, to jeszcze jesteś niska. Agata jakby nie ma miejsca dla takich osób. Więc mogłam odpuścić wtedy. W ogóle nie wystartować, no nie? A ja mam w sobie coś takiego, że ja chcę coś zmienić. I ja uważam, że zmiana jest potrzebna.
Tak.
Więc jeżeli ktoś ma tą zmianę wprowadzić, to czemu nie mogę to być ja? Jakby, wiesz, jak zaczynałam, to modelki o moim wzroście, to ich praktycznie nie było. A jakby teraz już jest takie...
Właśnie,
no,
bo ja wiesz, mam bardzo dużo pytań o to, bo ja mówię oczywiście o tym, o modelingu w kontekście większej inkluzywności, w kontekście właśnie bycia osobą mid-size. Pojawia się, no i mam ten wzrost, mamy 1,82 i pojawia się dużo pytań u mnie na profilu, czy jest miejsce dla osób niskich. Ile ty masz, Agata, wzrostu?
Ja mam w ogóle niecałe 1,70 m.
Okej.
Powiem ci szczerze, że jak mnie zmierzą, raz mi mierzą 1,65 m, raz 1,67 m.
Raz 1,70 m.
Tak, lepiej 1,70 m niestety nie bardzo. Znaczy niestety, kurczę, taki mam wzrost i jakby
ale
nie zmienię
karierę,
tego.
Robisz karierę, więc może też powiedz o tym, bo dużo dziewczyn właśnie do mnie pisze, że co ze wzrostem niższym?
W agencji najczęściej usłyszysz, że nie. Bo i to mnie trochę... Nie demotywuje, ale trochę boli, że jakby uważam, że te zmiany powinny być wprowadzane trochę przez agencję. Na zasadzie fajnie mieć kogoś, kto w tej branży w ciebie uwierzy. I jakby ty jesteś takim narzędziem w tej branży, ale oni są tym przedstawicielem, który gdzieś cię może pchnąć, no nie? I fajnie by było, żeby taka agencja wzięła niższą dziewczynę i powiedziała, hej, okej, mówimy wprost, nie zmieniamy jej wzrostu na stronie, mówimy, ona ma, nie wiem, 1,67 m i zrobi ci świetną robotę, zrobi ci super reklamę, nie wiem, może już idąc dalej, zagra ci w serialu, w filmie, ale to już jakby, wiesz, łączone, mówię bardziej o sobie, ale da się, tylko, wiesz, jako jednostka ciężko się przebić. A jeżeli masz za sobą agencję, która jakby wychodzi do tych klientów i mówi... Ale come on, serio. Ona to zrobi, tylko wiesz, musisz zostać zaproponowana. I często jako modelka bez agencji możesz nie dostać różnych propozycji. Więc ja nie jestem w ogóle w żadnej stricte modelingowej agencji. Ja jestem bardziej w agencjach reklamowych i jestem w agencji aktorskiej. Ale to mi jakby nie przeszkadza w tym, tak, żeby robić zlecenia typowo modelingowe, kampanie zagraniczne. Tak, teraz na przykład od kilku dni się zbieram i mi nie wychodzi podpisywanie kontraktu z Singapurem, jakby nie z agencją, wow, tylko wiesz, w ogóle z klientem.
Gratulacje.
Ale dziękuję bardzo, tylko że to klient wszedł do mnie po prostu. Jakby on,
bezpośrednio.
Tak, tak, tak. W ogóle absolutnie nie przez agencję. Tylko oni mnie zobaczyli, powiedzieli, okej, tutaj widzimy jej pracę, jakby widzimy jej Instagram, widzimy jej portfolio i ona nam się podoba. Więc oni, jakby zostałam zauważona. I super, fajnie by było być zauważonym też dzięki agencjom. Czyli, że ta agencja w ogóle wyjdzie z tobą do tego klienta. A nie, że ten klient musi cię szukać albo gdzieś się na ciebie natknąć i wtedy zobaczyć, przecież ona jest okej. Wiesz.
Czyli mam Agata Wiśniewska, 1,67 m, zróbmy pośrodku, pracuję jako modelka, da się, tak, i miejmy nadzieję, że to się będzie też zmieniać, ale wydaje mi się, że jest coraz większa elastyczność.
Ja myślę, kiedyś, że to już się zmienia.
Że to się zmienia, tak, rzeczywiście.
Ja nawet kiedyś usiadłam i sobie rozpisałam sobie bardzo dużo agencji, wchodziłam na ich strony
i
sprawdzałam, tak, czy jest w ogóle jakakolwiek niska dziewczyna, wiesz, i były.
Były.
O to chodzi, że jak wejdziesz sobie nawet na opisy wzrostu, w ogóle wymiarów modelek z Asosa, ty tam zobaczysz niskie dziewczyny, ty tam zobaczysz dziewczyny z rozstępami, z celulitem, z niesuper jędrnym biustem, wiesz o co chodzi? Tak. Ty zobaczysz tą różnorodność i sobie myślisz,
ktoś musi do tych zdjęć pozować, tak, nie? Jako tak, te osoby różnorodne. Rzeczywiście, jakby ta marka, którą wymieniłaś, ma w swojej kolekcji zarówno ubrania dla osób wysokich, ale też niskich.
Dokładnie.
Więc ktoś musi pozować do tych zdjęć.
No i sobie myślisz, że jakby czemu w Polsce tego nie ma? Wiesz, ja tak czekam na to, żeby jakaś polska agencja po prostu powiedziała, dobra, kurczę, zmieniamy to, bierzemy niską dziewczynę, robimy super robotę, wychodzimy z nią na rynek zagraniczny i że Polska też zacznie się do tego dołączać, a nie tylko sobie, wiesz, będziemy siedzieć rozmarzone. No ja akurat będę próbowała działać. Ale wiesz, że po prostu zamyślone, że na stronie Asosa jest taka, a w Polsce to wiesz, nikt
no
nie
właśnie
chce.
I mówisz właśnie o działaniu. Ja też w sumie moje pójście do Top Model to była z jednej strony chęć jakby spełnienia jakiegoś swojego marzenia, też zdając sobie sprawę z tego, że ten program może mi otworzyć dużo drzwi. Tak. Rzeczywiście tak jest. Siedzimy tutaj dzisiaj na przykład. Ale z drugiej strony wiedziałam, że moje pójście tam może być bardzo ważne dla wielu osób i może być też jakąś cegiełką do tych zmian, które chcemy widzieć, tak? No bo co zrobić, żeby w końcu ten rozmiar 42, 44, 48 na wybiegach czy w kampaniach reklamowych zaczął stawać się po prostu czymś normalnym, a nie czymś, co potem celebrujemy jako wydarzenie miesiąca, bo często tak jest, nie? Że jak pojawi się jakaś modelka na wybiegu, czy to właśnie high fashion, modelka plus size, czy w jakiejś kampanii, to mamy takie wow. No i oczywiście super, że się z tego cieszymy. Cieszmy się z tego, tylko celebrujmy
to. Normalne,
tak,
normalne,
pokazujmy też tym markom, że my to doceniamy, że takie są działania. Oczywiście one powinny być oczywiste, ale też musimy pokazywać jako konsumenci, że tak, to jest coś, czego chcemy, coś, czego oczekujemy. No ale z drugiej strony super byłoby dożyć czasów, że to jest normalne.
Tak.
I wydaje mi się, że pytanie moje jest takie, co możemy zrobić, żeby to zmieniać? Zarówno my jako modelki, ale też ja... ale to fajnie brzmi.
My jako modelki!
Ale też...
Ale zobacz, widzisz, jak fajnie, że po prostu razem coś robimy, a nie jest na zasadzie ja nie mogę, ona też poszła do Top Model, o matko.
A nie, my się tylko i wyłącznie wspieramy. W ogóle siostrzeństwo górą.
Ja się w ogóle super cieszę, że ty poszłaś, bo ja pamiętam te nasze rozmowy i wiem, że się wahałaś trochę, że jakby chciałaś, ale... Więc jakby super, że to poszło jednak, przeważyło i się zdecydowałaś. Ja się bardzo cieszyłam i ci bardzo kibicuję, zresztą wiesz.
Ale co możemy właśnie robić, bo... Dla mnie to, że ty poszłaś do programu i ja poszłam do programu, jakby to jest właśnie pewna taka cegiełka tej pozytywnej zmiany, bo jakby nie patrzeć, jest to program, który dociera masowo do ogromnej ilości osób w Polsce. Dla mnie absolutnie niesamowitą rzeczą i doświadczeniem było to, że żadna z tych 13 osób, z którymi ja byłam w domu, Top Model, nie miała pojęcia, kim ja jestem. nigdy wcześniej nie widziały mnie
na... Aż mi przeszły teraz ciarki, takie zimno.
Tak, żadna z tych 13 osób nigdy mnie nie obserwowała na Instagramie, dopóki ja tak naprawdę w którymś momencie naszego pobytu w domu Top Model nie powiedziałam, że ja prowadzę konto duże, to nikt nie wiedział, kim ja jestem. I dla mnie to był taki piękny przykład i ja wtedy miałam, aż normalnie się wtedy wzruszyłam, pamiętam, bo pomyślałam sobie, kurczę, to była dobra decyzja, że ja tam poszłam, bo rzeczywiście wychodzę poza swoją bańkę, wychodzę poza bańkę osób mnie obserwujących, którym powtarzam, że każde ciało jest dobre, że każde ciało jest wystarczające. Więc co możemy robić poza właśnie takimi, poza wchodzeniem w środek, w miejsc, które są do zmiany? Żeby zmienić rzeczywiście tą rzeczywistość.
Po pierwsze to ci powiem, że bardzo cię rozumiem, bo pamiętam, że jak pojechałam na bootcamp, czekaliśmy jakby, żeby ruszyć na bootcamp i tak stałam z tą ekipą i oni chyba myśleli, że ja zabłądziłam, wiesz. Aha. Bo jakby, no okej, przyszła dziewczyna, stoi sobie z nami, ale jakby no, wiesz, taka większa. Mhm. Więc jakby dopiero później im powiedziałam, że nie, no ja jakby też biorę udział. I to, o, super, jakby przyjęli mnie ciepło, tak, tak. Ale nie spodziewali się w ogóle, jakby, wiesz o co chodzi, że jakby nadal byliśmy na etapie, że w ogóle nikt absolutnie nie brał pod uwagę tego, że ja mogę być tam jako uczestnik i że ktoś w większym rozmiarze poszedł do programu, bo ja też słyszałam, że Agata będzie hejt, Agata, ale tam nie ma grubszych osób. Ja mówię, no właśnie, czemu? Jakby wiesz, u mnie zaraz taka myśl się pojawia, ale ja na przykład rozmawiałam ostatnio z jedną marką, która też ma modelkę większą, jednak mimo wszystko dużo mniejszą niż ja. I ja im powiedziałam, słuchajcie, jakby to nie muszę być ja. To mi naprawdę już nie zależy, żeby się pchać tu, tam, siam. Ja mam, myślę, ego na miejscu i jakby cieszę się, że pracuję, ale nie muszę wyrywać każdej roboty dla siebie. I powiedziałam im, słuchajcie, mówicie, że nie sprzedają się te największe rozmiary, bo dziewczyny nadal ich nie widzą na sobie. Jakby rozumiem, że jest modelka w większym rozmiarze, ale to nadal nie jest... ten duży, duży rozmiar, że jakby dziewczyna nosząca na przykład 5XL nadal myśli sobie, okej, ta w XL wygląda okej, ale nadal nie wiem, jak będę wyglądać w tym ja. Tak. Więc myślę, że to jest też pewna droga, żeby po prostu, wiesz, nie zamykać się ani na XL, ani na L, ani na M, tylko zrobiłam ostatnio super kampanię. I tak się cieszę, ona była tak różnorodna, ale tak, że po prostu mi się serce radowało, naprawdę, bo mam coś takiego, że zresztą projektantka tej kampanii się bardzo wzruszyła i myślę, że to było fajne, że widzi, że dużo kobiet różnych może się u niej ubrać i wygląda i przede wszystkim czuje się super, bo wiesz, znalezienie nawet jeansów. Tak. W Polsce, znaczy już znalazłam, podzielę się, ale naprawdę to nie było łatwe. No. I wiesz, i myślę, że fajnie było wyjść z tym i pokazać, że my nie chcemy chodzić tylko w t-shircie i w leggingsach, nie? Bo jakby możemy, oczywiście, jeżeli ktoś chce, tak, to okej, ale fajnie jest poczuć się, wiesz, sexy, jakby znaleźć fajne body, znaleźć super dopasowaną sukienkę, która jest dopasowana, ale nie dlatego, że jest za mała, wiesz, więc wydaje mi się, że dużo jeszcze pracy przed nami, ale przede wszystkim, no oprócz tego, jak mówiłam o tych agencjach, to wiesz, żeby agencja zaproponowała też mnie czy ciebie, to musi być klient, któremu my będziemy pasować, czyli klient, który ma ciuchy dla mnie czy dla ciebie. I wydaje mi się, że tutaj duży apel po prostu do marek, które, bo ja wiem, wiesz, to też jest biznes.
Tak.
Jakby to musi im się opłacać, ale my jesteśmy i jakby my czekamy. Tylko dlatego uważam, że dobrze, że działasz na Instagramie, czy ty, czy ja, czy inne dziewczyny, bo trochę krzyczymy, wiesz, że jesteśmy i żeby te marki nas zauważyły, bo ja mam wrażenie, że większe rozmiary były spychane na margines. Po prostu takie uznawane, okej, ich nie ma, to im nie szyjemy. Dobra, jakaś M-ka, wiesz? Więc myślę, że otwarcie głów klientów.
Tak, i to jest chyba takie błędne koło w ogóle, nie? Bo tak jak powiedziałaś chwilę temu, osoba w rozmiarze, załóżmy tym 5XL, nie kupi ubrania, które jest nawet na przykład na stronie jakiegoś sklepu, ale nie jest na takiej modelce pokazane, bo nie wie, jak będzie wyglądać.
Dokładnie tak.
I to jest takie to błędne koło, bo potem jakby takie ubrania się nie sprzedają. i jakby markom wydaje się, że nie sprzedają się dlatego, że nie ma
osób. Że nie
ma
takich ludzi.
Nie ma takich ludzi.
Dokładnie.
I jesteśmy, krążymy w takim błędnym kole i powiem ci, że dla mnie też takim jednym z super doświadczeń, które wniosłam właśnie na przykład z programu. Okay. Ja jakby nie miałam nigdy problemu też z ubieraniem się w taki sposób, żeby gdzieś tam też podkreślić swoje ciało i tak dalej, ale w programie parę razy byłam ubrana tak, no naprawdę fajnie, tak pod kątem podkreślania właśnie mojego ciała i to rzeczywiście widziałam, że była też jakby taka duża chęć, żeby mnie tak ubierać, żeby nic nie zasłaniać, tylko żeby pokazać.
Ale nie widzą siebie tak, bo one nie wiedzą, że tak mogą. Takie odnoszę wrażenie, wiesz?
Tak. I ja powiem ci, że nawet ja jako osoba bardzo świadoma i taka właśnie akceptująca swoje ciało po programie, jak zostałam ubrana parę razy w taki naprawdę super sexy sposób, to zaczęłam aż mieć takie, okej, chcę się tak ubierać.
Bo ktoś ci pokazał,
ktoś
że
pokazał.
Możesz, wiesz?
Tak.
Ktoś ci pokazał, jak możesz wyglądać. I tutaj właśnie wracamy do tego, że trzeba zobaczyć, jak ktoś taki jak ty w danej rzeczy wygląda i ty wtedy masz takie... Okej. Okay. Chociaż tak często dostaję wiadomości od dziewczyny: Agata, bo ty jesteś taka odważna. Jakby nie, ja po prostu zaczynam mieć trochę w nosie. Ale
to też dobrze, że są odważne osoby, bo te odważne osoby, takie jak ty czy ja i wiele innych, mogą właśnie pokazać tym mniej odważnym tylko, i pomóc zrobić ten pierwszy krok.
Tylko wiesz, to jest niefajne, że to jest w ogóle uznawane jako odwaga, nie? Bo przecież jakby co jest w tym odważnego, że my po prostu podkreślamy to, jak wyglądamy i że jakby, nie wiem, czujemy się spoko z takim biustem, z taką talią, z większą pupą. Wiesz, po prostu jakby jeżeli dziewczyna w rozmiarze XS się odstrzeli i wygląda świetnie, to po prostu wow, ona wygląda świetnie. Ale jak my wyglądamy świetnie, to jesteśmy odważne, że w ogóle... Zgadzamy się na to, nie? Żeby wyglądać
wiesz,
tak.
Wiesz co, myślę, że to jest też o kolejnej rzeczy, którą chciałam poruszyć, czyli o reprezentacji.
Mm-hmm, tak.
I rzeczywiście, wiesz, to jest o wiele łatwiej jest wyjść ubraną w jakiś konkretny sposób, jeżeli widzisz 100 dziewczyn na Instagramie czy na TikToku ubrane
tak
w taki sposób, tak samo. I ja bym nie odbierała sobie, w sensie to jest odważne, jakby być pionierką.
Że inną na tle jakby,
że inną na tle, wiesz, czy kanonu, czy właśnie jakiejś takiej większościowej narracji w mediach społecznościowych, czy takiej narracji, wiesz, że powinnaś ubierać się tylko i wyłącznie tak, żeby dopasować
jakby
się...
Przełamujesz po prostu coś.
Tak, że powinnaś ubierać się tylko i wyłącznie tak, żeby dostosować ubrania do swojej, do typu swojej figury. No nie, bo jeżeli chcesz ubrać się na przykład, jeżeli podoba ci się jakiś konkretny rodzaj ubrania, który no, nie pasuje na przykład do figury gruszki, powiedzmy,
No tak.
To po prostu go nałóż, nie? Jakby nie, wiesz.
Masz tą czelność, no nie?
Tak, i ja też na przykład na bootcampie byłam ubrana no w tak po prostu obcisły i seksowny komplet, że i wszyscy w ogóle byli zachwyceni. Wszystkie osoby, które były ze mną w grupie na bootcampie i po prostu były takie, wow, Martyna, ale ty wyglądasz.
No,
i w
ogóle ty wyglądasz.
No dobra, ale ty wyglądasz, ale ty masz kształty, bo te kształty zostały pokazane.
Tak, bo wcześniej się nie spotykali z tym, że jakby
tak,
takie
że osoba,
kształty były tak ubierane.
Tak,
nie?
Że były tak ubierane, że raczej jakaś na przykład luźniejsza sukienka, ewentualnie z paskiem na przykład w talii, a ja po prostu tam miałam taki no, kostium po prostu wszędzie obcisły, nie? I to jest o reprezentacji myślę, że mocno i reprezentacji, której właśnie wielu osobom brakuje, więc po prostu te osoby nie czują, że mogą w ogóle w taki sposób wyglądać, bo nie widzą osób takich jak one. I czy tobie w ogóle brakowało reprezentacji, jak byłaś, nie wiem, nastolatką, dziewczynką?
Ja się bardzo dużo odchudzałam.
Mm-hmm. O, matko. W Krzesie nie odchudzałam dużo.
Ale jak, wiesz, jak siedziałam już u swojego chłopaka, i byłego. I zjadłam...
Pozdrawiamy.
Tak, każdy poszedł w swoją stronę. Mam nadzieję, że każdy jest szczęśliwy. Ale generalnie pamiętam, że zjadłam wtedy kawałek ciasta i byłam na etapie, że chciałam iść się wypluć. W sensie, wiesz, to nie poszło już dalej, ale miałam też tak, że faktycznie już mi mówili, Agata, wow, super wyglądasz. I ja tego nie widziałam. Wiesz, i jakby teraz pisała do mnie dziewczyna, która ma anoreksję i jakby podziękowała mi, że dzięki mnie żyje. Powiem ci, że szczerze jakby to było bardzo dużo dla mnie, ale też takie ogromne obciążenie, że jak ja sprostam temu, żeby jakby, tak. Wiesz, ja nie jestem psychologiem, a ja bym chciała, żeby ona do mnie napisała już tak naprawdę umierająca pod kroplówką, wiesz, i masz takie kurczę, czyli jakby okej, okay, żyje, ale jak sprawić, żeby ona jakby dalej o siebie walczyła, tak, bo jakby wiesz, jak masz w głowie poprzestawiane wtedy w daną stronę, patrzysz na siebie w lustrze i nieważne, możesz mieć rozmiar 32. No. Ty widzisz, że masz grubą rękę, mimo że już jej tak naprawdę prawie nie ma, wiesz o co chodzi. I to była ogromna odpowiedzialność i ja jakby sama wiem, że to może pójść za daleko i w jedną i w drugą stronę. Bo ja nadal się spotykam u siebie sama z tym, że na przykład zajadam problem. I to też nie jest zdrowe, ani tam to nie było, ani to nie jest. I tylko, że nie ukrywam tego. W sensie dla mnie relacja z jedzeniem jest nadal bardzo przyjemna, natomiast pewnie nie zawsze odpowiednia, nie? Że jakby dla mnie jedzenie też nie jest tylko tym, że to jest moje paliwo, tylko sprawia mi to przyjemność i jakby...
A to jest jedna z funkcji jedzenia, w sensie...
No masz w sumie rację, że odbieram teraz niepotrzebnie.
Że to nie jest wcale tak, że jedzenie nie ma być dla nas przyjemne, nie? W takim kontekście nawet z psychologicznego punktu widzenia jedzenie pełni też tą funkcję, nie? Czy też funkcję towarzyską, chodzi o to zbalansowanie tego wszystkiego.
Ale wiem, że na przykład jestem na etapie, wiesz, że jestem pod opieką dietetyka klinicznego, bo wiesz, tak samo jak na przykład ulubione moje hasło, że promuję otyłość i ostatnio to pod reklamą, nie wiem, czy mogę mówić jaką, ale dostałam komentarz, że wiesz, tłusta locha, bla, bla, bla i że promuję otyłość, ale to jest zawsze, jakby promowanie otyłości
jest
zawsze.
Ja też dostałam parę wiadomości o promocji otyłości i chciałam tylko powiedzieć, że mam dzisiaj kod zniżkowy na otyłość.
Dokładnie.
Minus 20%.
Tak, na hasło Martyna i Agata podcast.
Tak.
Więc tak, ja właśnie też dokładnie, jakby moja odpowiedź była podobna, że jakby czy skoro ją promuję, to wypromowałam ją na tyle dobrze, że ją kupiłeś?
I że chcesz być osobą otyłą,
tak,
nie?
Bo jeśli nie, to jakby come on. Jeżeli ktoś inny zagra, wiesz, w reklamie niezdrowego jedzenia, nawet będzie w rozmiarze, nie wiem, XS, to jest okej. Okay. Tak. Ale ja nie, to już nie będzie okej, ale to nadal jest niezdrowe jedzenie. I to jest nadal jego reklama zachęcająca do kupna tego.
No i więc tak, jakby... i to jest właśnie ta kwestia tej reprezentacji, że osoby, bo najczęściej komentarze pod tytułem stop promocji otyłości pojawiają się na przykład właśnie pod jakimiś kampaniami, w których biorą udział osoby właśnie różnorodne pod
bo
kątem
tam można wtedy uderzyć,
sylwetek,
wiesz.
Czy właśnie pod zdjęciami aktywistek ciało pozytywnych, które wstawiają zdjęcia swojego ciała, które jest poza kanonem. I te komentarze o tym, żeby przestać promować otyłość, to są osoby, które nie rozumieją właśnie o co chodzi w reprezentacji. O co chodzi w tym, żeby, że jest to ważne, żeby pokazywać różnorodne sylwetki, bo to jest chyba taki, to jest jedno z gorszych uczuć na świecie. I mówię to też jako osoba, która doświadczyła takiego uczucia, takiej emocji, że czujesz, że nie ma na świecie drugiej takiej osoby jak ty. I teraz się zaczyna oczywiście to zmieniać i super, że jesteśmy też częścią tej zmiany, ale to jest absolutnie okropne uczucie, czuć się właśnie, że nie ma się tej reprezentacji w świecie, bo wtedy też o wiele ciężej jest gdzieś tam marzyć o jakichś rzeczach, dążyć do realizacji jakichś celów, bo nie widzisz, że komuś takiemu jak ty się też udało.
W sumie teraz właśnie złapałam się na tym, że nie odpowiedziałam na twoje pytanie.
Czyli... To nic, dlatego do niego wróciłam.
Ale faktycznie, tak zgrabnie bardzo dobrze,
zgrabnie.
Tak. Ale to właśnie o tym rozmawialiśmy ostatnio w Dzień Dobry TVN z Michałem Pirugiem, bo był dzień większego rozmiaru. I Michał też powiedział, kurczę Agata, ale czy tobie też nie dało jakby tego kopa do działania to, że zobaczyłaś, że nie jesteś jakby sama, wiesz, że zostałaś taka zaakceptowana, przyjęta i tak dalej. I z jednej strony na pewno, bo uważam, że to jest duży problem, że jak my dorastałyśmy, to nie było, wiesz, takich kont, tylko gazety, że wiesz, o matko, Cameron Diaz ma celulit.
No i ja
myślisz sobie, Jezu, Cameron Diaz ma celulit, to chyba coś złego. I to ona? To...
Taka chuda?
Tak, dokładnie. Tak. To nie było normalizowane, to było jako po prostu największe zło.
No ja dorastałam w czasach Kate Moss. Gdzie Kate Moss miała nogę jak ja rękę.
No, ale przynajmniej wzrostowo jakoś, a ja?
No. I po prostu, i wiesz, ja widziałam, że ja nigdy nie będę tak wyglądać, bo ja zawsze byłam taką dobrze zbudowaną dziewczynką. Mhm. Nigdy nie byłam bardzo chuda, szczupła. Ja po prostu wiedziałam, że ja nie będę wyglądać jak Kate Moss.
Nie czułaś się gorsza, bo jakby...
Czułam się gorsza.
Bo wiesz,
oczywiście
w magazynach właśnie,
gorsza.
W telewizji i tak dalej była pokazywana ona. A jeżeli ona jest w telewizji, to znaczy, że ona jest fajna.
Dokładnie.
Wiesz?
Dokładnie. Ja nawet... I potem pamiętam, że oglądałam już jako nastolatka Top Model właśnie z osobami, z moimi koleżankami. I myślałam sobie, odpatrzałam na ten program i myślałam sobie, kurczę, fajnie byłoby tam pójść, ale to jest taki totalny... teren, gdzie nigdzie nie będzie dla mnie miejsca.
Ale widzisz, ty chociaż o tym pomyślałaś. Ja w ogóle nie pomyślałam, że ja pójdę do Top Model. Nigdy w życiu. Nigdy
ale wiesz,
w życiu.
O co chodzi, nie? Jakby, no. Że ja w swojej głowie przez wiele lat budowałam takie przeświadczenie, że są pewne miejsca, w których nie ma dla mnie wstępu.
Okay.
Chyba, że jakby bardzo mocno zmienię swoje ciało.
Kosztem wiemy czego.
Tego i tego. Ale że wiesz, jakby, że są pewne strefy, jakby wolne od Martyny. Mm-hmm. Tak jak nie, jak mam strefę wolną.
Tylko też bym nie chciała, żeby wiesz, ktoś na przykład teraz postrzegał, że dobra, no to tak, bo wiesz, ja już od razu powiem, bo to padnie później, no. Tak czy siak. A okej, czyli Martynie się nie chciało pracować nad swoim ciałem, więc stwierdziła, że no to ona będzie mid-size, bo po co ma ćwiczyć i robić to i tamto. Po co ma się starać, jak może być taka, jaka ona jest? A tu właśnie chodzi o to, że
praca nad swoim ciałem może wyglądać w różny sposób.
Tak, ale też nie pracujmy nad sobą po to, żeby być kimś innym, w sensie takim jak ktoś.
Tak.
Bo to chyba kiedyś Pink powiedziała, że jesteś sobą i właśnie dlatego nie masz konkurencji. Bo jakby tobą nie jest nikt. Ty jesteś jedna, jedyna.
Tak.
I to jest prawda i to mi też zajęło dużo czasu, żeby się nie porównywać.
Ale właśnie, i to jest super, ale z drugiej strony myślę, że mało się mówi o tym, że praca nad swoim ciałem i nad sobą może wyglądać w różny sposób.
No zdecydowanie
i
tak.
Moja praca, którą na przykład wykonałam przez rok psychoterapii, żeby pokonać zaburzenia odżywiania, to jest równie wartościowa praca nad sobą i swoim ciałem, jak praca na przykład osoby, która przez rok chodziła na siłownię, żeby wyrzeźbić ciało w jakiś konkretny sposób, o którym marzyła.
Tak.
To jest dalej praca nad swoim ciałem i fajnie by było, żebyśmy przestali też jakby wartościować, która z nich jest jakby lepsza i bardziej gdzieś tam właśnie wartościowa, no bo ja czuję, że też jakby będąc teraz po programie i zaczynając pracę jako modelka, ja z moim ciałem wykonałam przeogromną pracę, żeby być teraz w miejscu, w którym jestem, przede wszystkim też na własnych zasadach i w taki sposób, który wiem, że będzie dla mnie i dla mojej głowy zdrowy i bezpieczny.
Oj, to jest chyba najważniejsze, co teraz dodałaś po prostu. Bo ja nie chcę wspominać mojej diety kapuścianej, którą popijałam wodą. Naprawdę nie. Jakby ja się czuję dużo bardziej szczęśliwa teraz. I myślę, że wiele z nas po prostu przeszło przez podobne diety.
Ja nawet nie będę mówić. Tak. Jest osobny odcinek, będzie na ten temat.
Tak. Podobną drogę, ale chodzi też o to, że tak, uważam, że reprezentacja jest bardzo ważna. I dlatego uważam, że w świecie mody, dlatego uważam, że w telewizji, bo wcześniej mam wrażenie, cały czas było takie patrzenie, że telewizja, billboard, gazeta, to jest coś lepszego.
To jest wyznacznik.
Inny świat.
I to jest wyznacznik dokładnie. Jakby tego, kim, jakby,
do
gdzie powinniśmy aspirować.
Dokładnie. Mhm. I wiesz, jakby... A ja uważam, że to tak wpędza w kompleksy.
Oczywiście.
Jakby wiesz, i jeszcze cały retusz. Wszystko. To po prostu sprawia, że nie dość, że nie widzisz takiej czystej prawdziwości tam, to jeszcze widzisz takich, że tak powiem, wyselekcjonowanych ludzi. I to mi się nie podoba, bo dlatego wiesz, kiedyś nie wiedziałam, czy w ogóle w modelingu zacznę, a teraz jakby cieszę się, że jestem jako ja. A nie jako
zmieniona Agata.
Tak.
Zmniejszona do rozmiaru 90, 60, tak. 90.
Ja jestem takie tylko razy dwa, wiesz. Ale generalnie myślę, cieszę się, że zaczęłam wtedy, bo teraz jak ta zmiana się toczy, to ja już w niej pracuję, już potrafię.
I ją tworzysz.
I mogę ją tworzyć, a nie, że sobie pójdę i powiem później, że kurczę, mogłam coś zrobić. a teraz tak naprawdę tylko się cały czas temu przyglądam. I jakby, a może zadziałoby się coś więcej, a może udałoby się coś zmienić, bo no faktycznie jestem takim działaczem, któremu oczywiście siada tyłek czasami. Jasne, i nie dlatego, że jest ciężki, ale czasami, czasami siada. I jakby chyba wiadomości takie na Instagramie od dziewczyn pokazują najwięcej, tak. Że wiesz...
Że to ma znaczenie.
Że to ma znaczenie. No ja nie wiedziałam, że to jest aż chyba taka skala, bo wiesz, ty jeszcze się zagłębiasz w badania i tak dalej. Ja w ogóle nienawidzę takich, wiesz, statystyk, takiej analizy. W ogóle totalnie nie. Cyferki to w ogóle jestem na drugiej stronie kolejki, no nie? Ale faktycznie uważam, że to powinno pójść w taką stronę, że oglądamy różnych ludzi i nie czujemy się gorsi, wiesz.
Jest ekstra to, że mamy osoby, które działają, ty jesteś działaczką, ja jestem działaczką, jest masa osób, które działają, ale też myślę, że warto powiedzieć, że nie trzeba być tą działaczką. W kontekście jakby tego, jak możemy dokładać się, kontrybuować do tej zmiany w branży, że są inne rzeczy, które można też robić, bo nie każdy też chce stawać na barykadzie i nie każdy ma też taką osobowość, i można robić masę innych rzeczy, na przykład można głosować swoim portfelem. I to jest, myślę, że super, żeby podejmować też takie decyzje, na przykład zakupowe, konsumenckie, które wspierają marki, które są inkluzywne, albo które dążą do tej inkluzywności i na przykład rzeczywiście wprowadzają jakieś zmiany. I można też po prostu się wspierać nawzajem. I myślę, że to jest też takie ważne, żeby podkreślić to, że strzelamy do jednej bramki.
O kurczę, oby nas było więcej.
Że strzelamy do jednej bramki, to jest ważny mecz. Mecz tak naprawdę gdzieś tam o zdrowie psychiczne, o samopoczucie wielu milionów osób. I w tym meczu rzeczywiście strzelamy do jednej bramki i starajmy się wspierać siebie nawzajem, no bo każda z nas może mieć gorszą chwilę, ale każda z nas też może odnieść ogromny sukces, którego możemy po prostu zazdrościć. I to jest jakby zazdrość jest naturalną emocją, która się pojawia u każdego z nas, ale warto się po prostu wspierać.
To ja się zgadzam. Jeżeli chodzi o bycie działaczką, to ja uważam, że totalnie, wiesz, nie każdy się czuję na froncie. Nie każdy się czuje przed kamerą. Ja nawet jak szłam do Top Model, to jakby były osoby, które też mogły być ze mną, ale po prostu czuły się kamerą sparaliżowane. I jakby, hej Agata, będzie ci przykro? Ja mówię, kurczę, no nie, bo po prostu to nie jest dla każdego. Nie każdy to lubi. Tak. I wiesz, ja też bym nie chciała być zabrana gdzieś, gdzie się nie będę czuła. I staram się wspierać innych, ale też trzeba pamiętać o sobie, jakby przede wszystkim o sobie, nie? Nie kosztem siebie to wszystko, więc jakby tak jak mówisz, można wspierać w inny sposób, a można po prostu siedzieć z boku i cieszyć się, że ta zmiana się dzieje.
Dokładnie.
Bo jakby nie wymagajmy niczego od nikogo. Ja jestem akurat z tych, która raczej nie oczekuje. I staram się działać sama. A jeżeli chodzi o granie do jednej bramki, to ja się tak cieszę, naprawdę, że zresztą ci już to mówiłam, że mnie w ogóle zaprosiłaś, że ze sobą rozmawiamy, że robimy coś razem, bo mogłabyś zagrać zupełnie inaczej. Mogłabyś powiedzieć, okej, to jest teraz tylko mój mecz. Jakby chcę skupić, nie wiem, uwagę mediów, ludzi i tak dalej na sobie. I wiesz, myślę, że sporo osób w ogóle może nie pamiętać, że ja poszłam do Top Model.
Przypominamy, Agata była pierwszą modelką, która, zrobimy ci order, pierwsza modelka, która poszła na casting, dostała się, była na bootcampie.
Ja uważam, wiesz, to jest miłe, ale my totalnie tego nie potrzebujemy, nie? W sensie ja się cieszę, że ty tam poszłaś i jakby totalnie nie robiłoby mi, gdybyś, nie wiem, o mnie nie mówiła, gdybyś poszła i powiedziała... To ja, jakby...
Agata?
Tak, nie znam, nie? Agata Wiśniewska? Ja w ogóle nie wiem, co to jest za ta piara. Była taka? Okej, była. No dobra, to dzięki za info.
Wspieramy się, siostrzeństwo przede wszystkim i granie do jednej bramki. Słuchaj, tak zmierzając powoli już do brzegu, czy myślisz, że kiedyś przyjdzie taki czas, że nie będziemy już mówić, że to jest modelka plus size 0, to jest modelka curvy, to jest mid size, to jest plus size, tylko po prostu wszystkie będziemy po prostu modelkami.
Myślę, że przyjdzie. Zresztą wiadomo, że przyjdzie. Przecież będziemy dążyć do tego, nie Martyna? No, więc jakby wiadomo, że przyjdzie. Ale na ten moment jakby nie jestem jeszcze na etapie, że mi to przeszkadza. I tutaj też nawiążę do rozmowy z Michałem właśnie, bo taka...
Pirugiem.
Tak. I uważam, że na ten moment to jest potrzebne. Tak jak Michał mówi o długościach spodni na przykład, że jakby chce gdzieś wejść i sobie móc zaznaczyć, że nie wiem, chce spodnie dla niższego faceta i wiedzieć, że one dla niego tutaj są. Że taka zakładka mu pozwala jakby się zorientować, czy on czegoś tutaj może szukać, no nie? Tylko wiesz, jakby teraz w rozpiętości rozmiarowej masz na pewno SML. Tak. Czasami XS do L, czasami XXS do XL, ale to nie jest normą, wiesz?
Tak.
I jakby uważam, że na razie to jest potrzebne, dlatego że jak ja wchodzę na jakąś stronę i widzę plus size, większe rozmiary, XXL, to ja widzę, okej, ta marka coś dla mnie ma, ona jest dla mnie otwarta. Tak. Ale ja naprawdę, uwierz mi, że wchodzę na wiele stron i już w momencie, kiedy ta strona się ładuje, ja mam z tyłu głowy, że ja mogę tam nic dla siebie nie znaleźć. Że będzie na przykład SM i L i nie wiem, XSS na przykład, ML.
Zgadzam się z tobą. Myślę, że dopóki mamy sytuację, w której tylko 3%, na przykład na takim Fashion Week nowojorskim, modelek są modelkami plus size, to my potrzebujemy wręcz tej nomenklatury, żeby podkreślać,
to też
że
prawda.
Potrzebujemy właśnie modelek plus size.
A nie być znowu niezauważone, nie?
Potrzebujemy modelek mid size, które w tej branży są, potrzebujemy o nich pisać, potrzebujemy o nich mówić, potrzebujemy podkreślać, że ich obecność jest bardzo ważna, żeby przejść taką transformację, w której to się stanie po prostu normą. Bo to jeszcze normą nie jest.
Bo my na razie krzyczymy i walczymy w ogóle o samą obecność.
Tak.
Więc ciężko to już nazwać normą, bo wcześniej tego nie było w ogóle, wiesz? Wielu osobom, jak powiesz, że jesteś modelką, to i jeszcze możesz się spotkać, że ale jak to? Jakby wiesz, jesteś gruba, na przykład, nie? W sensie nie boję się tego słowa, po prostu znaczy u mnie to jest fakt.
Znaczy, jakby... Ola Kisiel pięknie pisze o tym, Kisiel na Instagramie, że określenie gruba jest po prostu przymiotnikiem,
stwierdzeniem
który
faktu
określa...
dla mnie. Tak, więc czasami słyszałam od innych dziewczyn z branży, że nie mów tak o tobie, o sobie, jakby to nie jest miłe, ja mówię, ale to jest prawda. To jakby tak jakby powiedzieć o mnie, masz zielone oczy, no mam, stwierdzam ten fakt. I jakby, wiesz, jak będę, nie wiem, będę nosiła rozmiar XS czy S, to ktoś mi powie, no jesteś szczupła, no tak. Jakby wiesz, więc to nie jest w ogóle jakieś odkrycie, nie?
Tak, to właśnie wszystko jest kwestia tego, jak po prostu podchodzimy do tego tematu. Tak samo jak ja byłam nazywana już jako dziewczynka, nastolatka, jako dobrze zbudowana, to było stwierdzenie faktu. Ale ja wtedy nie uważałam, że dobrze zbudowana to jest rzeczywiście coś pozytywnego.
Nie, no bo to już i
bo
tak...
To, bo to już cię... było takie nacechowanie...
Bo ktoś cię określał znowu
tak,
jakoś,
bo to było
nie?
ładne powiedzenie na... Nawet nie wiem, jak to dobrze określić, ale...
Wiesz, ma ciężkie kości, mam grube kości, nie?
Całe życie miałam grube kości. Po prostu, tak. Nie, no bo wiesz, ja mam grube kości.
Tak, a ja nie dość, że byłam niska, nie dość, że gruba, to jeszcze do tego miałam atopowe zapalenie skóry, które mam w sumie do tej pory, więc ja się jeszcze nasłuchałam, że wiesz, że jestem brudna na przykład, gdzie wiesz, miałam po prostu uczulenie na szyi, chodziłam przez podstawówkę i gimnazjum w apaszkach, wiesz, to nie było fajne, bo wiedziałam, że nie wiem, wyjazd na basen, to i tak się łączy z tym, że zaraz będę miała podrażnioną skórę, będę znowu wyglądała niefajnie. Zresztą, no, basenu też unikałam, jakby czasami używałam tego argumentu, nie, bo ja mam AZS, a tak naprawdę ja nie byłam w stanie się rozebrać. Jak mieliśmy jechać z ekipą, z moim chłopakiem i tam z jego kumplem i z jego dziewczyną, nie, wiesz, mi się teraz AZS nasila, nie? A ja po prostu się wstydziłam. I jakby, tak jak dodałam ostatnio zdjęcie na Instagramie, że kiedyś bym nie wyszła na plażę. I serio bym nie wyszła, po prostu to był...
A dzisiaj jesteś królową na plaży.
A dzisiaj chodzę na, wiesz, plażę nudystów. W ogóle jest super. Był jak
gdzie chodzisz?
Nie powiem, wiesz, bo miałam ostatnio stalkerów, więc wolę...
Dobrze, takie... mi powiesz potem na ucho.
Tak.
Czyli co,
ale nie być, nie być lokalizowana.
No to co? Świat modelingu, beton czy mur, który uda nam się przebić?
Myślę, że mam nadzieję, że już powoli...
Mur, w którym już jest dziura.
Mam nadzieję, że już taki drewniany płotek.
O, bardzo
z furteczką. Mam nadzieję, że jakby to, co robimy, będzie naprawdę, wiesz,
myślę,
równało trawnik z dróżką i będziemy naprawdę szły sobie dalej przez kolorowe pola i naprawdę to zmieniały. Mam taką nadzieję. No i tak wiesz, jeszcze usłyszysz, i ja też, że mamy parcie na szkło, że generalnie co one sobie wymyśliły, że to jest teraz modne, więc w to idą. Ale wiesz co, tak naprawdę jak przeczytamy jedną, drugą, dziesiątą wiadomość na Instagramie od dziewczyny, która ci powie dzięki, kurczę, bo jestem w stanie
życie.
Się tak, no o, chociażby, znaczy chociażby, no to już było naprawdę
tak,
mocne,
ale
no
że
nie?
Wyszłam dzięki tobie pierwszy raz.
Tak,
w shortach,
że wiesz,
w
przebrałam
bikini.
Się przy mężu w ogóle. Jak ja dostałam taką wiadomość, mówi, dziewczyna mi napisała, ja zawsze wyganiałam mojego męża z pokoju. No. Jakby teraz się przy nim przebieram i sobie myślę, jak dostaję takie wiadomości, to wtedy serio kręci mi się łezka wokół i widzę, że...
I myślisz, że warto.
Tak, a
ja
wiesz,
tak
a to w ogóle nie było planowane. No nie, więc...
Agata, bardzo ci dziękuję za, przede wszystkim za wszystko to, co robisz. Jako
dziękuję
osoba,
wzajemnie.
Jako modelka, jako aktorka, być może piosenkarka, trzymaj kciuki.
Trzymaj, mocno.
Może jakiś duet nagramy.
O, to by było... no dobra, zaraz pogadamy.
A wam dziękuję bardzo serdecznie za to, że wysłuchałyście i wysłuchaliście kolejnego odcinka podcastu Ciałość. Podcastu, który jest też projektem Fundacji Ciałość, która działa na rzecz ciałoakceptacji.
I to jest super. Dziękujemy
Dzięki
bardzo.
Wielkie. Do zobaczenia. I do usłyszenia.